Dlaczego idę do kościoła? Dlaczego idę do kościoła? Wiecie, to pytanie, choć z pozoru wydaje się retoryczne, warto od czasu do czasu sobie zadać. I chciałbym właśnie wspólnie z wami dziś zastanowić się nad tą kwestią. Dlaczego idę, dla kogo idę? Może to zabrzmi troszkę dziwnie, może ktoś powie, no co za pytanie, przecież logiczne, że idę tutaj po to, żeby mieć społeczność z Bogiem, by się modlić, by słuchać kazania, by śpiewać pieśni, by robić wszystko to, co zwykle robi się na nabożeństwie. Zgoda, bardzo dobrze, jeśli tak jest, ale czy na pewno tak jest zawsze? Kochani, jesteśmy tylko ludźmi. Mam wrażenie, że gdyby przynajmniej mnie było stać na odrobinę szczerości, to musiałbym sam przed sobą przyznać się do tego, że moje pobudki często nie są tylko duchowe. Wiecie, co skłoniło mnie do tak surowej oceny? Podam wam pewien przykład. W zborze tu na naszym terenie, w zborze, którym jestem dość często, nie powiem w jakim, odbywają się co tydzień środowe nabożeństwa. Przychodzi na nie określona liczba ludzi, najczęściej jest to około 60-70 osób. Na parkingu stoi zazwyczaj kilkanaście samochodów. Jakież było nasze zdziwienie moje i mojej żony, gdy pewnej środy podjeżdżamy, a tu parking zapełniony. Wchodzimy do środka, w holu pełno ludzi. No cóż, sprawa szybko się wyjaśniła. Nie wiedzieliśmy o tym, że zapowiedziano jakiegoś szczególnego gościa. I jak się okazuje, to wystarczyło, żeby przyszło dwa razy więcej ludzi. Każdy chciał go zobaczyć, tego gościa. Każdy chciał posłuchać, co on ma do powiedzenia, żeby potem móc powiedzieć: tak, byłem tam, widziałem na własne oczy, słyszałem. O, to było szczególne wydarzenie. Musiałem tam być, bo taka okazja może się już nie powtórzyć. Zobaczcie, jak to działa. Coś nadzwyczajnego jest w stanie nas zmobilizować, sprawić, że znajdziemy czas, znajdziemy ochotę, odłożymy na bok jakieś ważne sprawy, ustawimy inaczej swoje priorytety życiowe, swoje plany na ten dzień. To niesamowite. A w każdą inną środę, czy w czwartek, a u nas w Tychach w piątek, jakoś nie mamy czasu. Mamy tyle innych ważnych spraw, niecierpiących zwłoki, albo po prostu nie czujemy się za dobrze. Taka dygresja, kochani, na marginesie, im gorzej się czujesz, obojętnie, czy w sensie dosłownym, czy w sensie takim duchowym, to myślę jest jeszcze ważniejsze. Tym częściej staraj się być w społeczności. Bo jedno ci mogę zagwarantować, im bardziej będziesz się oddalał od Boga, tym bardziej będzie źle, tym będzie gorzej, tym bardziej będziesz stygnął, aż osiągniesz ten niebezpieczny stan, czy najniebezpieczniejszy w zasadzie stan letniości. A więc dlaczego przychodzę, dla kogo przychodzę? Dla człowieka czy dla Boga? Ja wiem, drodzy, my dziś jesteśmy. Być może ktoś pomyśli, że to słowo mnie nie dotyczy, bo przecież jestem, bo przecież chodzę. Ale z drugiej strony musimy zdawać sobie sprawę z tego, drodzy, że Bóg nie mówi do nieobecnych. Amen? Bóg nie mówi do nieobecnych. Znacie tę historię, jak to dwie zatroskane siostry wychodziły po nabożeństwie ze zboru i mówią: o, szkoda, że Józia dzisiaj nie było, bo to było takie dobre słowo akurat dla niego. Szkoda, że nie było Beatki, Bożenki, może Janka, bo to by było dla nich. Wiecie, żeby było ciekawiej, wtedy na to środowe nabożeństwo przez pomyłkę zapowiedziano gościa i gość rzeczywiście był, tyle że zupełnie inny, nikomu nieznany. I ludzie byli być może zawiedzeni. Pastor oczywiście wszystkich przeprosił, Ale ja sobie pomyślałem, dobrze, że przyszli. Chwała Panu. Jak to wspaniale, że w czasie, gdy jest nabożeństwo, oni nie są gdzieś indziej, ale właśnie w zborze. Choć prawdą jest, że ich motywacja była taka, a nie inna. I nie chciałbym, kochani, żebyśmy musieli się, wiecie, uciekać do jakichś wyrafinowanych metod może. Po to, żeby zapewnić sobie lepszą frekwencję na naszych nabożeństwach. Albo żeby ta frekwencja była wynikiem jakichś szczególnych wydarzeń. Wiecie, co mam na myśli? Już trochę czasu upłynęło, 20 lat. Pamiętacie atak na World Trade Center? Ten przerażający widok, który nawet nam, oglądającym go z oddalenia tysięcy kilometrów, kojarzył się nawet być może z końcem świata. Wiecie, co się wtedy wydarzyło w Stanach Zjednoczonych? Kościoły się nagle zapełniły. Nagle w zborach zaczęło brakować krzeseł wolnych. Wszyscy jakby poczuli, że powinni się zbliżyć do Boga, że muszą coś zrobić ze swoim życiem, muszą je uporządkować, przygotować się do odejścia, przygotować się do wieczności. Nagle to stało się dla nich najważniejsze. Coś nimi wstrząsnęło. To dziwne, mijały środy, mijały niedziele. Oni zawsze mieli coś ważnego do zrobienia. Praca, więcej pracy. Jakieś hobby. Może inne ważne sprawy. A nabożeństwo schodziło na drugi, być może trzeci plan. Może jutro, może za tydzień. Nie, za tydzień też coś mam już zaplanowane. Może za dwa tygodnie, może jak będzie jakiś gość. Może jak przyjedzie ten czy tamten. Teraz już nie czekamy na Billy Grahama. Billy Graham nie przyjedzie, bo już jest u Pana. Ale znamy wielu innych nadzwyczajnych ludzi, chociażby z internetu. Ten jest dobry. Jest takim charyzmatycznym mówcą. Ten przeżył śmierć kliniczną, a tamten się modli za chorych. O, warto przyjść. I wiecie, zaczynamy tworzyć sobie idoli. To się okazuje nic nowego, bo już w czasach pierwszego kościoła, jak pamiętamy, wśród wiernych powstawały pewne frakcje, które miały swoich ulubieńców. Dla jednych idolem, w cudzysłowie oczywiście, był Paweł, dla innych Piotr czy Apolos albo Jan. Być może miało to związek z ich osobowością. Być może miało to związek z ich stylem usługi, akcentowaniem pewnych kwestii. Apolos był człowiekiem wymownym, biegłym w pismach. Paweł słynął z pisania mocnych listów. Często kierował do zborów napomnienia. Piotr modlił się za chorych. A Jan nieustannie mówił o miłości. Nie wszystkie te rzeczy były ważne i potrzebne. Ale one nie miały na celu tego, żeby tworzyć sobie idoli, grup zwolenników i budowania wyłącznie na jednym z nich, przed czym bardzo wyraźnie przestrzegał Paweł, nazywając taką postawę jak cielesnością. 1 Koryntian, 3 rozdział, 4 werset. Albowiem jeśli jeden mówi, ja jestem Pawłowy, a drugi ja Apolosowy, to czyż cieleśni nie jesteście? Zobaczcie, co Paweł nazywa cielesnością. Nie zeświadczenie, nie odejście od wiary, nie. Cielesnością nazywa budowanie na człowieku, tworzenie fanklubów. Odnoszę wrażenie, że dziś mamy do czynienia z bardzo podobną sytuacją. Może nie chodzi o jakieś personalne preferencje, choć z pewnością i takie się zdarzają, ale mam na myśli zdecydowane takie, wiecie, opowiadanie się za jakimś ulubionym, chciałoby się powiedzieć, stylem pobożności. Apostoł Paweł powiada, 1 Koryntian, 3 rozdział, 11, od 11 do 13 wersetu. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowlę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele. Dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Po czym poznajemy dobre dzieło? Po czym poznajemy czyjeś budowanie? Po tym, że nie opiera się na człowieku, takim czy innym, lecz na Chrystusie, jako na fundamencie i zmierza do tego, żeby był ład, żeby była harmonia, żeby był pokój, miłość, radość, żeby się objawiał ten prawdziwy owoc Ducha w jego życiu, w jego domu, w jego rodzinie, w jego społeczności. Kochani, nieprzyjaciel nie próżnuje. I on często korzysta z tak zwanego błogiego uśpienia. I wtedy, kiedy widzi, że jesteśmy właśnie w takim stanie, to próbuje, stara się obsiać pszenicą, to obsiane pszenicą pole, zagęścić konkolem. Wiecie, to jest jego robota. I na pierwszy rzut oka może się wydawać, że zapowiadają się obfite zbiory, że wszystko jest super. Dopiero po czasie stwierdzamy, że coś tu nie pasuje, że kłosy nie są jednorodne, że nie są optymalne, że pojawia się w nich coś, co zatruwa. Wiecie, konkol w zasadzie powinno się nazywać życicą bodajże. I to jest pewien rodzaj ziarna, który na tym pierwszym etapie wzrostu jest bardzo podobny do pszenicy. Ale kiedy się go zmiesza, już to ziarno dojrzałe z ziarnem pszenicy, to bardzo często powodowało to w starożytności choroby, ponieważ były tam różne grzyby, pleśń, która powodowała, że to ziarno było trujące. I przed tym przestrzega nasz Pan. Jan Chrzciciel, wiecie, on wiedział, jaką rolę będzie miał do spełnienia Zbawiciel, nasz Pan Jezus Chrystus. I on to ujmuje w ten sposób. On to przyrównuje, te sytuacje oddzielenia tego prawdziwego, wartościowego ziarna od tego konkolu, czy powiedzmy od plew nawet, do właśnie czegoś, co zostanie przesiane, przewiane. Mateusz 3 rozdział, werset 12. Powiada Jan Chrzciciel tak o Panu Jezusie. W Jego ręku jest wiejadło, by oczyścić klepisko swoje i zbierze pszenicę swoją do spichlerza, lecz plewy spali w ogniu nieugaszonym. Wiecie, plewy są podatne na podmuchy wiatru, który rzuca nimi to tu, to tam. To jest trochę jak okręt, który nie ma steru, nie ma sternika. Nie da się nim płynąć w jakimś określonym kierunku, trzymać się jakiegoś kursu, bo on jest poddawany tym wiatrom, które wieją raz z tej, raz z tamtej strony, różnym prądom morskim. Wiecie, jak już powiedziałem na początku, jesteśmy ludźmi i tak Bóg ustanowił, że Ewangelię też głoszą ludzie. Nie aniołowie, ale ludzie. Takie jest Boże postanowienie, takie jest Boże polecenie. Idźcie na cały świat, głoście Ewangelię, bądźcie moimi świadkami. Apostoł Paweł przestrzega nas nawet, że gdyby mimo wszystko się tak wydarzyło, że jakiś anioł z nieba się pojawi i zacznie nam głosić jakąś inną Ewangelię. Jest tam napisane: nie wierzcie. Wiecie, tam jest napisane jeszcze bardziej dosadnie. Możemy to przeczytać, list do Galacjan, pierwszy rozdział, werset 8. Ale choćbyśmy nawet my, chciałoby się powiedzieć, gdyby się nam odmieniło, albo jakiś anioł z nieba zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. Tak, kochani, mamy ulubionych mówców, To jest naturalne, to jest zrozumiałe, ale nie może być tak, że oni przesłaniają nam Chrystusa. Że jak ich nie ma w zborze, jak nie usługują, to nie ma po co przychodzić. Że zaczynamy mówić o nich jako o jakichś superbohaterach. To jest dzisiaj bardzo częste. Eliasz był poddany tym samym biedom, tym samym ograniczeniom, co każdy z nas, a Bóg go używał w potężny sposób. O Janie Chrzcicielu sam Pan Jezus powiedział, że jest największym z proroków, ale zaraz dodaje, że najmniejszy w Królestwie Bożym, czyli kto? Ty i ja, jest większy od niego. To samo dotyczyło Mojżesza, to samo dotyczyło Gedeona i wielu innych nieśmiałych, lękliwych ludzi. I teraz przechodzę, kochani, do sedna. To, co jest najistotniejsze w tym moim przesłaniu. Nie twórzmy sobie idoli, ale co? Sami stawajmy się mężami i niewiastami Bożymi. Amen? Sami stawajmy się mężami i niewiastami Bożymi. A możemy to, drodzy, osiągnąć, trwając w społeczności z Bogiem. Tak jak pierwsi apostołowie, tak jak pierwszy Kościół, we wspólnocie, w modlitwie, w łamaniu chleba. Apostoł Paweł mówi, bądźcie naśladowcami moimi. Bądźcie naśladowcami moimi. To jest mocne, kochani. Takie wyznanie, to jest coś niesamowitego. Ja wam zwiastuję Ewangelię. Ja wam świadczę. Ja to autoryzuję swoim życiem. To, co mówię. Czy ty i ja możemy też tak powiedzieć? Tym, którym głosimy, tym, którym świadczymy, tym, którym mówimy dobrą nowinę o zbawieniu. Słuchaj moich słów, ale patrz na mnie, patrz na moje życie. Obawiam się, że często, zbyt często musimy odwoływać się do wielkich mężów Bożych. Mówimy, przyjdź do zboru, dzisiaj będziemy mieli gościa. Przeczytaj taką czy inną książkę. Posłuchaj kazania tego znanego ewangelisty. Wiesz, ja nie potrafię ci tak wytłumaczyć. Ja się nie bardzo w tym temacie orientuję. Nie potrafię dokładnie odpowiedzieć na twoje pytanie. Ale porozmawiaj z pastorem. Dlaczego tak się dzieje? Bo sami. Nie staliśmy się jeszcze na tyle wiarygodni, żeby powiedzieć, popatrz na mnie. Wiecie, mówię to do was dzisiaj, bo sam to przeżywam. Sam tego doświadczam. Sam mam z tym problem. Ale Bóg pokazuje mi, że tak być nie powinno. Że On chce widzieć we mnie, w tobie, w każdym z nas, wspaniałego Bożego męża, wspaniałą niewiastę oddaną Jemu, wypełnionym Jego mocą. Wiecie, czasami lubimy słuchać, jak powiedziałem, płomiennych kazań i tak jak balon się napełniamy i może w końcu zaczynamy się nawet unosić nad ziemią. I tak jest błogo, tak jest wspaniale. Tacy jesteśmy napompowani. Ale po czasie to powietrze gdzieś z nas uchodzi i wtedy już nie jest tak wspaniale. Bo znów czekamy na okazję, żeby ktoś wpompował nas trochę tego odżywczego tlenu. Kochani, to nie tak ma wyglądać. Chrystus głosił powszechne kapłaństwo. Wszyscy mamy dążyć do doskonałości. Wszyscy mamy dysponować Bożymi darami. One są dla mnie, dla ciebie. W zwykłym, normalnym, szarym życiu. Wszyscy jesteśmy powołani do wielkich rzeczy. Bóg chce używać ciebie i mnie. Nie tylko niektórych. Dlaczego przychodzę? Chcę posłuchać homilii na odpowiednim poziomie. Tak mówił jeden z moich znajomych. Mówi, ja jak przychodzę do zboru, to chcę posłuchać takiego kazania. Mam takich kilku, którzy dobrze głoszą. Wtedy idę. jak się wybierze, a okaże się, że jakaś zmiana w programie, ktoś inny będzie głosił, to on wychodzi. Nie zrozumcie mnie źle, drodzy. Nie chodzi mi o to, że na nabożeństwach mają usługiwać ludzie przypadkowi, nieprzygotowani. Absolutnie nie. Chcę tylko poruszyć nasze umysły i serca, żebyśmy zbadali intencje, z którymi przychodzimy. Bo tak naprawdę, po co jest kazanie? Wiecie, po co jest kazanie? Żebym się upajał wspaniałym słownictwem? Nie. Ono ma służyć mojemu i Twojemu zbawieniu, mojemu i Twojemu zbudowaniu. Ono ma być pokarmem, takim, który przyjmę do swojego życia. 1 Koryntian, 1 rozdział, 21 werset. Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga, w Jego Bożej mądrości przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. Co to znaczy głupie? To znaczy zwykłe, proste, normalne. Jak napisał Paweł, 1 Koryntian, 2 rozdział, werset 1. Również ja, wielki apostoł Paweł, gdy przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boże. A w 4 wersecie czytamy, a mowa moja i zwiastowanie moje nie było głoszone w przekonywających słowach mądrości, lecz objawiały się w nich duch i moc. Halleluja. Kochani, Bóg ożywia zwykłe słowa swoją mocą. Gdzie je ożywia? On to chce czynić w moim i w Twoim sercu. To jest ta gleba, jak słyszeliśmy. To jest ta gleba Twojego i mojego serca. To jest to miejsce, na które padają słowa. I ona musi być spulchniona. Ona musi być przeorana. A wtedy słowo, które na nią padnie, to ziarno słowa zostanie ożywione. Halleluja. I przybyłem, mówi dalej Paweł, do was w słabości, w lęku i wielkiej trwodze. To jest też o mnie, chcę wam powiedzieć. Ja też bym się mógł pod tym podpisać, kiedy przybyłem do Tychów. Ale chwała Panu za to, że co u świata słabego On wybrał. On to uzdolnił, wyposażył i chce używać. To jest zachęta dla mnie. Wciąż na nowo, ale to jest też zachęta dla ciebie. On wybrał ciebie. On chce cię prowadzić do doskonałości. Do tego, abyś wyrastała na męża, na niewiastę Bożą. Aby Bóg cię mógł używać. Nie tylko, byś uczestniczył. Nie tylko, żebyś słuchał. Ale byś stawał do walki każdego dnia. Niósł jego sztandar, chorągiew zwycięstwa na czele jego wojska. Bo tam, jak słyszeliśmy, w tym świecie toczymy bitwę, toczymy walkę. Musimy iść z imieniem naszego Pana Jezusa Chrystusa. A wtedy zaczniesz doświadczać wielkich rzeczy. Tych, o których marzysz. Ale zacznij. Początki są najczęściej trudne. Początki są najczęściej małe. Zacznij od tych małych. Zrób pierwszy krok. Otwórz swoje usta w miejscu twojej pracy. Tam, gdzie wszyscy, którzy uważają się za chrześcijan, na każdym kroku temu zaprzeczają. Wypowiedz słowa prawdy. Wyznaj, że Jezus jest twoim Panem. Że wszystko to, co robisz, wypływa z miłości do Jezusa. Nie odbieraj sam pochwały. Nie odbieraj chwały. Oddaj ją Bogu. Wiecie, że to jest trudne? Że nieraz wydaje się nam, nie, po co? Nie warto. I tak nie usłuchają. Jakie nasze ulubione słowo. Nie będziemy rzucać pereł przed wieprze. I milczymy. I nie zabieramy głosu. I wydaje się nam, że wystarczy, jak będę miły, jak będę uczynny, jak będę pracowity, sumienny. To jest dobre, oczywiście. Ale wielu ludzi z tego świata takimi jest. Niektórzy nawet by nas mogli zawstydzić. To nie wystarczy. Nie wystarczy, jeżeli nic nie powiemy. Słowo Boże mówi, otwórz swoje usta, a ja je napełnię. To jest ten pierwszy krok. To jest decyzja, a wtedy wkracza Bóg. I swoim autorytetem pieczętuje Twoje słowo. Kto mnie wyzna przed ludźmi, tego i ja wyznam przed Ojcem. Ale my mamy w głowie jakichś takich właśnie wielkich mężów Bożych. Ja tam malutki robaczek. Gdybym był Reinhardem Bonnke, tak jak jeden brat się modlił, kiedy usłyszał takie wspaniałe wieści o tym, jak on niesamowicie ewangelizuje, czy ewangelizował, bo już jest u Pana. Modlił się, Panie, spraw, żebyśmy byli takimi bąkami. Albo najlepiej, gdyby ten Reinhard Bonnke tu był, to by im pokazał. To byśmy zrobili ewangelizację tak, żeby wszyscy zaczęli padać jak muchy. Pokutować, nawracać się. Nie, kochani, to my mamy stanąć do walki w pierwszym szeregu i odpierać ataki wroga. Tak, Pan z Tobą, mężu waleczny, powiedział anioł do Gedeona. Co sobie pomyślał Gedeon, wyklepując tam po cichu tę garstkę pszenicy, schowany przed Midiańczykami? Co to? Żarty sobie stroisz? Jaki ja waleczny? A Abram, pamiętacie, kiedy Bóg zmienił jego imię na Abraham? Ojciec wielu narodów? Gdy już był otoczony dziećmi, gromadą wnuków, prawnuków i praprawnuków? Nie! Bóg zmienił jego imię wtedy, kiedy nie miał nawet jednego obiecanego jeszcze potomka. Tak działa Bóg. On oczekuje od nas kroków wiary. Amen? Halleluja. Znacie takie słowo Mateusz 24, 23-26. Gdyby wam wtedy kto powiedział, oto tu jest Chrystus albo tam, nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby o ile można zwieść i wybranych. Oto przepowiedziałem wam. Gdyby więc wam powiedzieli, oto jest na pustyni, nie wychodźcie. Oto jest w kryjówce, nie wierzcie. Bieganie za czymś, co jest nieprawdziwe. Szukanie jakiejś spektakularnej obecności Bożej. Jezus mówi, nie róbcie tego. Nie marnujcie energii. Bo budowanie na człowieku zawsze przynosi porażkę. I co mówi dalej? Pan Jezus, gdzie dwóch lub trzech się spotyka w moim imieniu, tam jestem, tam jestem. Kochani, Chrystus nie był idolem. Z całą pewnością nie był idolem. Z tej grupki 12, których wybrał najbliższych i tak ostatecznie jeden go zdradził. A z wszystkich jego fanów, tak byśmy ich mogli nazwać, którzy towarzyszyli mu aż do końca, to by można było policzyć na palcach jednej ręki tych, co tam przyszli pod krzyż na Golgotę. Dlaczego? Bo idol nie kończy na krzyżu. Idol żyje w dostatku nawet wtedy, gdy kończy karierę. Nawet jak jest na emeryturze, to odcina kupony. Zgodzicie się ze mną, że wielu dzisiejszych idoli, myślę o tych zwłaszcza z pierwszych stron magazynów, gazet, nie stanowi ani wzorca moralnego, ani etycznego, ani tym bardziej religijnego czy duchowego. Ale dzisiejszy świat tak funkcjonuje, tak działa. On nam stawia, serwuje, proponuje idola w każdej dziedzinie. I to są, wiecie, ludzie, których zachowania, taka jest przynajmniej idea, powinniśmy naśladować. Ale Jezus powiada, Mateusz 15 rozdział, wersety od 13 do 14. Wszelka roślina, której nie zasadził Ojciec Niebieski, wykorzeniona zostanie. Zostawcie ich. Ślepi są przewodnikami ślepych. A jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną. I dalej Pan Jezus wyjaśnia, Mateusz 23 rozdział, wersety 10 i 11. Ani nie pozwalajcie się nazywać przewodnikami, gdyż jeden jest przewodnik wasz, Chrystus. Kto zaś jest największy spośród was, niech będzie sługą waszym. To jest Boża hierarchia. Świat ma inne standardy. Świat rządzi się innymi prawami. Ale my, czy my jesteśmy ze świata? My nie jesteśmy z tego świata. Nasza ojczyzna jest w niebie. Skąd też oczekujemy naszego Pana, który po nas przyjdzie, aby nas zabrać, poszedł przygotować nam miejsce. Ale zostawił nam Pocieszyciela, Ducha Prawdy, Ducha Świętego, który chce ciebie i mnie prowadzić, który chce ciebie nauczać Bożych praw, który chce tobie i mnie przypominać o tym, co jest ważne. Abyśmy trwali w Nim, abyśmy dążyli do Bożych standardów w naszym życiu. Wróćmy jeszcze na moment do listu do Koryntian. 1 Koryntian, 2 rozdział, 12 i 13 werset. A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza Duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. Dwie miary, kochani. Co jest świeckiego, cielesnego? Do tego nadaje się ta miara metra, ten wzorzec metra, który jest w Sèvres pod Paryżem, czy nie wiem, pod Warszawą teraz. Wiesz, jakieś metro wybudowali. Ale do duchowych rzeczy musimy przykładać duchową miarę. Do duchowych rzeczy, do tych, w które wprowadza nas Duch Święty, które dotyczą naszej relacji z Bogiem, naszego codziennego bycia ludźmi wierzącymi, chrześcijanami, bo takimi się nazywamy. Amen? Aleluja. Pan chce, żebyśmy tak szli za Nim, żebyśmy Mu ufali w każdej sytuacji. Żebyśmy wiedzieli, po co tak naprawdę jest społeczność. Po co tak naprawdę słuchamy kazania. Po co tak naprawdę czytamy Boże Słowo. Po co tak naprawdę uwielbiamy, śpiewamy pieśni. Wiecie, też mamy różne ulubione pieśni. Jednym się podobają takie, drugie inne. Jednym wolne, drugim szybkie. Jednym stare, drugim nowe. Ja jestem wychowany na śpiewniku Pielgrzyma i bardzo lubię te pieśni. Jest takie słowo dobre, że one są bardzo głębokie w swojej treści, bo takie są. W swojej harmonii, w swojej melodii. Przynoszą błogosławieństwo, przynoszą zbudowanie. ale są też nowe pieśni. Mówi nam Boże Słowo, będę, zaśpiewam Panu nową pieśń. Ważne jest, żeby mieć świadomość tego, w jakim miejscu jestem i co teraz Pan chce ze mną uczynić. Czy jestem wyczulony na Jego głos? Czy słucham tego, co On do mnie mówi? I czy na to odpowiadam? Bo samo słuchanie, jak wiecie, kochani, nie wystarcza. Samo słuchanie to jest jak zwierciadło, jak lustro. Przyjrzysz się, zobaczysz, pójdziesz i zapomnisz. Ale trwanie w Słowie, trwanie w Słowie, to jest bycie zanurzonym w Jezusie Chrystusie. Przeżywanie albo i nawet przeżuwanie, kochani, tego Słowa. Nie, że ono jednym uchem wpadnie, drugim wyjdzie. Ale tak jak mówi psalmista, w zakonie Twoim chcę się zanurzać. Chcę się nim rozkoszować we dnie i w nocy. Podsumowując, kochani, po pierwsze, przychodźmy na nasze zgromadzenia po to, by spotkać Jezusa. Amen? Przychodźmy na te zgromadzenia, które jeszcze mamy, które, wiecie, nie wiemy, co się wydarzy dalej. Korzystajmy z tego czasu, z czasu przyjemnego, czasu, który nazywa się czas łaski, dzień zbawienia. Budujmy się. Korzystajmy z relacji ze sobą, ale nade wszystko spotykajmy Jezusa. Bóg kładzie mi na serce, abyśmy nie przykładali właśnie tej cielesnej miary do rzeczy duchowych. Abyśmy nie mówili, ten mi się podoba, tamten mi się nie podoba. Abyśmy służąc, idąc za Panem, patrzyli przede wszystkim na Niego. Bo wtedy nie zbłądzimy. Jak patrzymy na Jezusa i w Jego ślady wstępujemy, kochani, to nie zbłądzimy. On nas zaprowadzi na żyzne pola. Tam, gdzie będziemy się karmić dobrym pokarmem. Patrzmy na Jezusa jako naszego wodza, mistrza, nauczyciela. A spoglądając na wszystkich, którzy są w Jego służbie, okazujmy im wdzięczność. Okazujmy także wdzięczność Bogu. I wspierajmy ich w modlitwach. To jest nasze zadanie. Ale nie stawiajmy ich na miejscu, które należy się Chrystusowi. Po drugie, kochani, wierzę, że jest to Bożym pragnieniem, abyś Ty, abym ja, abyśmy każdy z nas dążyli do doskonałości, do uświęcenia. A by nie było tylko kilku wielkich mężów Bożych, jeden na wschodzie, jeden na zachodzie, ale aby w każdym miejscu, w każdym mieście, w każdym zborze byli ludzie, których Bóg będzie używał w potężny sposób. To się nie stanie, dopóki ty nie dasz się Bogu do dyspozycji. Nie otworzysz przed Nim swojego serca i powiesz, Panie, oto jestem. Użyj mnie, poślij mnie. Jeżeli potrzeba, to oczyś mnie. Napełnij mnie Twoim duchem, Twoją mocą. Chcę być aktywny. Chcę być Twoim narzędziem. Poślij mnie tam, gdzie Ty tego chcesz. Bóg będzie nas używał w potężny sposób, kochani. Może nie od razu będziesz Yonggi Cho, ale będziesz przeżywał obecność Bożą do tego stopnia, że Bóg ci będzie mówił, a teraz pójdź z tym słowem, które ci daję. Tam do tego domu, bo tam jest ktoś, kto tego potrzebuje. A teraz uklęknij i pomódl się za kogoś, kto jest w potrzebie. To są rzeczy, kochani, które Bóg nam chce komunikować. Nie tylko jak jesteśmy na nabożeństwie, ale każdego dnia w naszym szarym, często zabieganym dniu. Bóg chce, żebyśmy byli używani przez Niego w potężny sposób, poprzez słowo proroctwa, słowo wiedzy, poprzez znaki, cuda, uzdrowienia, poprzez chrzest Duchem Świętym. Czy tego pragniecie? Ja tego pragnę. Bóg używa zwykłych ludzi, kochani. Przekonałem się o tym. Bóg używa zwykłych ludzi, takich jak ty i ja. Dzieje apostolskie są nadal pisane. Póki trwa czas łaski, póki Duch Święty przebywa na tej ziemi, póki jest wśród nas. On nie chce, żebyś stał w miejscu. Żebyś powiedział sobie, okej, nawróciłem się, jestem zbawiony, to mi wystarczy. Resztę zostawiam tym wielkim mężom Bożym, którzy mają możliwości, którzy mają środki. Co ja tam mogę? Ewangelizowanie, spotkania modlitewne. Jak, no jak ja to mam organizować? Nie. Nie myśl tak. Bo Bóg chce, żebyś był wielkim mężem Bożym, wielką niewiastą Bożą. Może to będzie tylko twoja rodzina, której będziesz usługiwać. Ale jeżeli będziesz w relacji z Bogiem, osobistej, bliskiej, to kiedy zajdzie potrzeba, pomodlisz się o chore dziecko, położysz na niego ręce. Z wiarą wyznasz, że Jezus uzdrawia, że On leczy. Bóg chce, żebyś był wielkim mężem Bożym, może na twojej ulicy, może w jakiejś dzielnicy, może na osiedlu. Żebyś pokrzepił sąsiada w jego trosce, choćby kubkiem zimnej wody, tak jak mówi nam Boże Słowo, który nie będzie zapomniany. Ale też, żeby kiedy trzeba, mógł usłyszeć od ciebie słowo świadectwa, słowo zachęty, słowo wiary. Żebyś mu powiedział, Jezus cię kocha. Wiecie, to jest trudne. Mamy w zborze w Tychach jednego człowieka, który nawrócił się w więzieniu. Jego przeszłość była trudna, tak powiem delikatnie. Był recydywistą, chyba 6 czy 7 razy był w więzieniu. Ale w końcu, za 7 razem, Bóg do niego przemówił. Gdzieś tam był na izolatce, bo coś narozrabiał, był takim niemożliwym przypadkiem. Został odizolowany i wiecie, z nudów zaczął sprzątać tą izolatkę. I mówi, patrzy, a tu na półce leży gedeonitka. Biblia. I zaczął czytać. Mówi, jest po polsku, ale nic nie rozumiem. Nie wiem, o co chodzi. Ale nie zrażał się, zaczął dalej czytać. Później się okazało, że to są tam ludzie, którzy przyjeżdżają i odwiedzają to więzienie. I on się zapisał na spotkanie. Wiecie, chyba z 6 tych pracowników go tam doprowadzało, bo się bali, że on tam coś narozrabia. Ale powoli, powoli Bóg otwierał jego serce. Jest z nami 5 lat już w zborze. I co nieco opowiada. I odwołuje się, wiecie, do takiej sytuacji, która miała miejsce lata temu, kiedy był na wolności, w krótkiej przerwie między jedną a drugą odsiadką. Mówi, szedł jakiś taki nie do końca trzeźwy i podszedł do niego młody człowiek. I I mówi: Jezus cię kocha. Się nie zastanawiał długo, tylko mu przyładował tak, że ten się przewrócił. Z nosa poleciała krew. Na tym naszym teraz już bracie nie zrobiło to żadnego wrażenia, wiecie. Bo to była dla niego normalka. Ale mówi, że kiedy ten młody człowiek stał, obtarł swój nos i powiedział: ale i tak Jezus cię kocha. To mówi, że coś mu się zapaliło w jego głowie, jakieś światełko. To było coś niesamowitego, ale to wymagało ofiary. To wymagało odwagi. Mówi, chciałbym go jeszcze kiedyś spotkać. Bo to był moment, tak jak powiedziałem, do którego on się zaczął odwoływać. Jezus mnie kocha. Wiecie, to tak ważne dla ludzi, wśród których dzisiaj żyjemy. W tym ludzie, w tym świecie bez miłości. Każdy zamknięty. Izolacja. Nie wtrącaj się do mojego życia. To są pozory, kochani. Oni pragną czegoś autentycznego, prawdziwego. Oni chcą zobaczyć, chcą usłyszeć, ale chcą też zobaczyć Jezusa we mnie i w tobie. Amen. Halleluja. To jest właśnie Kościół, kochani. To jest właśnie społeczność świętych. Tego chce nas uczyć Bóg. I wierzę, że kochani, Bóg nam to da. Jeśli tylko otworzymy nasze serca. Jeśli, jak powiedziałem, postawimy się do dyspozycji, zrobimy ten pierwszy krok, który jest zawsze najtrudniejszy. Nie bądź jak Marta, która mówi: Panie, gdybyś tu był. O, gdyby tu był teraz ten czy tamten wspaniały ewangelista. Ty jesteś tym ewangelistą. Amen? Ty jesteś tym ewangelistą. Ty masz moc i autorytet Jezusa Chrystusa. Chodzi tylko o to, byś go użył. Gdy nadarzy się okazja, gdy przyjdzie doświadczenie, byś wypowiedział słowa wiary, byś wyznała Jezusa. A wtedy On wyzna cię przed Ojcem. Ewangelia Marka, 16 rozdział, 17-18 werset, przeczytajmy. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. W imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą. Węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. Halleluja. Czy jest tam napisane, że tylko niektórym? Że tylko wybranym? Że to jest dla kilku, jeden kontynent będzie miał 10 czy 100? Jedno państwo będzie miało jakieś grono uprzywilejowanych ludzi, ubłogosławionych darami niebios? Nie. Jest jeden warunek. Musisz uwierzyć. Musisz uwierzyć. Kochani, nie wymagam, żebyśmy teraz zaczęli podskakiwać z radości, ale niech każdy przyjmie tę prawdę do swojego serca i przynajmniej w duchu wykrzyknie: Halleluja. To jest dla nas. To jest dla mnie. Halleluja. Możesz to sobie wyobrazić? Czy możecie to sobie wyobrazić? Zobaczyć to oczami wiary? Wyobraź to sobie. Oto ty, właśnie ty, zaczynasz używać autorytetu Bożego Słowa. Jeśli tylko masz relację z Bogiem, jeśli jesteś dzieckiem Bożym, jeśli Duch Święty ci to poświadcza w twoim sercu, to możesz to zrobić. To nie jest, kochani, teoria. Słowo Boże to jest żywa księga. Bóg mówi, że nie przeminie z niej ani jedna kreska, ani jeden wyraz, ani nawet przecinek, zanim się nie wypełni. To jest fantastyczne. Kochani, zacznijmy. Zacznijmy to praktykować. Jedni dla drugich, dla siebie nawzajem, dla naszych rodzin, dla naszych zborów, dla tego zboru, dla tego miasta. A Bóg będzie zsyłał swoje błogosławieństwo. Jemu niech będzie chwała. Amen.